chcę pozostać w temacie właśnie rodziny, albo właściwie no, dzisiejsze będę mówił o małżeństwie, nie ma dzieci, mamy męża i żonę i dzieci pokazanych, ale będę mówił właściwie bardziej o mężu i żonie. Jeden z przykładów, jeden z wielu przykładów biblijnych, na których można bardzo dużo ciekawych rzeczy nauczyć się. Myślę, do jakiego stopnia będziemy nawiązywali do tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Ale chciałbym zacząć jeszcze, zanim zacznę czytać o tym małżeństwie z ksiąg historycznych, przypomnieć coś, czego uczymy się w czwartkowe spotkania. Rozważamy listy Jana i mówią do nas one bardzo mocno, bardzo wyraźnie. I jedna z takich, przez cały czas pojawiają się takie kwestie, po czym poznać, po czym poznać. Na przykład po czym poznać, że ktoś jest dzieckiem diabła, a ktoś jest dzieckiem od Boga. Tak? Bardzo wyraźnie mówi Jan, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Że kto nie postępuje sprawiedliwie, ten nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje swojego brata. Tak? Bardzo prosta, klarowna definicja. Nie miłujesz swojego brata, jesteś dzieckiem diabła. Bardzo prosta, klarowna definicja. I później też mówi, ale po czym poznać miłość? Mówi, po czym poznać miłość? Że On za nas życie swoje oddał. Wniosek znowu, jak to u Jana jest. I my powinniśmy życie swoje oddawać za braci. Tak to Jan u nas przedstawia. I taka jest, od tego chcę zacząć i w taki sposób będę też dalej kontynuował. Mamy przed sobą Achab i Jezabel. Otwórzmy może ten fragment. Mam przed sobą Achab i Jezabel. Będziemy mówili o manipulacji i pasywności. To są dwie takie cechy szczególne, jeżeli chodzi o tą parę małżeńską. No, trzeba zapytać, czy to mężczyzn, czy to kobiety, czy czasami z jednej i z drugiej strony to pada. Czy mamy takie tendencje czasami, żeby pokierować kimś odpowiednio? Albo z drugiej strony, czy ktoś ma, tak jak to mówi ten Gungor, o tym, żeby uciec do tego pudełka nicości. Czy dobrze mówię, nicości się nazywało, tak? Nicości, tak to się nazywało. Żeby po prostu, dajcie mi wszyscy święty spokój. I tak to się, jeszcze zanim zaczniemy czytać tekst, tak to się zaczęło w ogóle na tym świecie, bo powiedzieliśmy o Ewie swego czasu, ale tak właśnie było z Adamem, jeżeli mówimy o tym pudełku nicości. Adam stał blisko, słyszał tą rozmowę, o czym rozmawia Ewa z wężem, a jednak Adam postanowił wrzucić się na luz. On sobie po prostu odpuścił. Ach tam, nie będę się w to specjalnie angażował. I stał się bierny w tej całej rozmowie. Po prostu nie ma tam ani jednego słowa, które by powiedział: idź precz, źle mówisz, to jest kłamstwo. Ewa, przepraszam cię, przesadzasz troszeczkę. Pan Bóg tak nie powiedział. Troszeczkę zmień tą wersję, bo Pan Bóg tak nie powiedział. Nie było żadnego komentarza ze strony Adama. Był bierny w tym momencie. A Ewa, tak jak to jest powiedziane i wtedy, i później będzie w Nowym Testamencie powtórzone, ma często tendencję do tego, żeby przejąć kontrolę. Skoro mój mąż jest przed telewizorem znowu i znowu kciuk ćwiczy, to muszę przejąć kontrolę. I ona rzeczywiście bardzo często bierze tą odpowiedzialność za dzieci, za dom, za utrzymanie, za wszystko. A mąż w tym czasie zmaga się z problemami życia i no, musi wybrać między jedną budką albo drugą, albo coś w tym rodzaju. Tak? Bardzo upraszczając oczywiście i żartując sobie troszeczkę, ale to wcale nie jest aż takie śmieszne. Niemniej jednak bardzo często jest tak, mężczyźni chcą sobie odpuścić, a kobiety chcą po prostu w dobrej wierze przejąć kontrolę i rządzić po prostu. Tak to wyglądało też z tą parą tutaj, z którą mamy do czynienia. Otwórzmy już ten fragment, to mamy tu opisane. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. To jest pierwsza królewska, 21 rozdział. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. Przylegała gdzieś tam do jego muru winnica piękna. I rzekł Achab do Nabota: odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogródek warzywny. Gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu, ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeżeli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Każdy mężczyzna ma jakiegoś swojego bzika, jak to się mówi. Każdy mężczyzna ma jakąś swoją słabostkę. Generalnie, mężczyźni bardzo lubią wszelkie środki komunikacji. Czy to będzie koń, czy to będzie samochód, im szybszy, tym lepszy, im bardziej użyteczny, tym lepszy, bo może być też terenowy, prawda? A jeżeli to już, jeżeli ktoś mógłby jeszcze prowadzić jakiegoś tam jeta, odrzutowca, no to wtedy czuje, że to jest to, wtedy żyje. Nie jest tak? Im więcej ciśniesz, to wtedy, ale no, to jest życie. Nie? Środki komunikacji to oczywiście też są media, przez które można się komunikować. My ciągle nad tym usprawniamy. Właściwie usprawniając kobietom w życie, to my sobie usprawniamy, bo to my nie chcemy się tym zajmować, więc kto wymyśla pralki, zmywarki i te wszystkie urządzenia i tak dalej. Żeby tylko mężczyzna miał jak najmniej do czynienia z tym, żeby mógł się wrzucić na luz. Tak można żartobliwie powiedzieć, ale tak gdzieś tam jest. I oczywiście też związane z tym są zawsze imprezy. Musi mieć jakieś wydarzenia, musi być adrenalina. Czy to będzie mecz, czy to będzie wyprawa, czy to będzie cokolwiek innego, może jakaś intelektualna wyprawa, ale on musi mieć jakąś adrenalinę. To było to, ależ było wydarzenie, to była świetna sprawa, to było wydarzenie. Kobietom wystarczy spotkać się, porozmawiać w domu przy obiedzie i też to jest, bardzo są usatysfakcjonowane przy robieniu jakichś tam rzeczy, wytwarzaniu, prawda? A mężczyźni, oni muszą mieć jakąś wyprawę, muszą mieć akcję, muszą coś przeżyć takiego niesamowitego. Uogólniam, tak? To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni, wszystkie kobiety w taki sam sposób. Ale tu mamy przykładową taką właśnie parę w taki sposób. On miał swój, takiego bzika, ogródek warzywny. Ogródek warzywny chciał koniecznie wybudować sobie, kosztem oczywiście tego człowieka. Największy, najśmieszniejszy jest ten motyw pierwszy, bo jest blisko. Bo jest blisko i tu by mi pasowało. I on sobie tak to wymyślił i on tak chce, bo tu by mu pasowało, żeby on miał swój ogródek warzywny. On lepiej, żeby tą winnicę zlikwidować, on tu będzie sobie ogórki robił, pomidorki, będzie podlewał, nie wiem, z muru, czy coś tam będzie łatwiej, nie wiem, cokolwiek sobie tam wymyślił. Idźmy dalej. Ale co? Namot odpowiedział Achabowi, królowi Achabowi, odpowiedział: niech mnie Pan ustrzeże, abym miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. I co Achab robi w tym momencie? To jest jedna z najbardziej komicznych rzeczy. To jest król, słuchajcie, to jest król. Król odszedł do swojego domu, posępny, gniewny, z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Izraelczyk Nabot. Potem położył się na swoim łóżku, odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. On się chyba obraził, załamał się, czy coś w tym rodzaju. No, facet tak zrobił, tak? Załamał się z tego powodu, że nie mógł czegoś osiągnąć. Tak? To się często zdarza, jeżeli mamy jakiś właśnie swój pomysł, chcemy coś osiągnąć, to się nie uda. Mężczyźni się bardzo łatwo, szybko zrezygnują, wycofują. Mówię ogólnie. Jeżeli wie, wyczuwa, że nie osiągnie tego, jeżeli wyczuwa, że nie osiągnie, nie będzie się robił z siebie błazna. Nie będzie robił z siebie głupka. Tak? Jeżeli ma choćby cień nadziei, że to będzie, że to się uda, to wtedy tak, będzie próbował. Oczywiście będzie próbował. Czasami oczywiście ktoś ma gdzieś przekonanie w sobie mocne, to się na pewno uda, chociaż to jest głupie, ale on będzie próbował i czasami nawet się uda, wbrew prawu Murphy'ego, albo właśnie dlatego, że jest prawo Murphy'ego. Będzie próbował to robić i będzie próbował to osiągnąć. Okej. Okay. To jest takie. No jeżeli chodzi o pytanie, jeżeli mężczyźnia ma się radzić, prawda, ma rozmawiać o tym, to tylko będzie rozmawiał z tym, do kogo ma nadzieję, do kogo ma, po kim się spodziewa, że ten mu pomoże, da mu rzeczywiście dobrą wskazówkę i pójdzie, rzeczywiście osiągnie swój cel. Bardzo często też wygląda w taki sposób, że oczywiście od dziecka mężczyzna próbuje zadowolić swoich rodziców, tatę, ojca, jakie to jest koszmar w życiu mężczyzny, który zawsze ma poczucie, że niewystarczająco dużo osiągnął. Tak? Albo mężczyzna, który nawala i on za każdym razem, nawet jeżeli by popełnił tą samą głupią rzecz, on zawsze ma nadzieję, że tym razem się odkuje, tym razem będzie lepiej. On pokaże wszystkim. On pokaże wszystkim. Najważniejszymi osobami w jego życiu to na początku są rodzice, właśnie później współmałżonek, żona. On chce pokazać przed dziećmi. No to jest najgorsza rzecz, kiedy by mężczyzna wyszedł na błazna przed swoją żoną, czy przed swoimi dziećmi. Więc jeżeli nie wygram, to w ogóle nie biorę w tym udziału. Nie będę robił z siebie głupka, nie będę robił czegoś takiego. Jeżeli raz dostałem po palcach też później, jeżeli ktoś mnie skrytykował i to jeszcze bliska osoba albo kobieta, nigdy więcej tego nie powtórzę. Nigdy więcej się za coś takiego nie wezmę. Tak działa mechanizm najczęściej, ogólnie u mężczyzn. Ale tu mamy właśnie naszego bohatera, który odwrócił się do ściany i rozpłakał się. To jest godne pożałowania. Dalej, idźmy. Przyszła do niego Jezabel, żoneczka. Mówi, zapytała go, czemu jesteś taki posępny i czemu nie przyjmujesz posiłków? Wielka troska, bardzo ładnie to brzmi. Odezwał się do niej, rozmawiając z Nabotem Izraelczykiem, rzekłem do niego, odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub jeśli wolisz, dam ci w zamian także jakąś inną winnicę. Ale on na to odpowiedział, że mi nie odstąpi. Pożalił się swojej żonie, powiedział jej o tym, co się stało. Nie wiem, czy tego żałował, czy nie. Później, ale powinien tego żałować, bo zobaczmy, co się stało następnie. Jezabel, jego żona, rzekła do niego, powinien to tak upowiedzieć, jak ona powie, ty jesteś królem w Izraelu? Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę na botar Izraelczyka. Ja wezmę to wszystko w swoje ręce, ja przejmuję kontrolę, zaraz ci pokażę, jak to się robi. Zaraz ci pokażę, jak to się robi. I to jest ta uwaga, którą dosyć często powtarzam, mnie to dosyć bawi, kiedy ktoś właśnie mówi, gdyby on tylko słuchał się tych wszystkich moich rad, to na pewno byłby dobrym przywódcą. Nieźle to brzmi. Gdyby tylko się słuchał tych moich wszystkich dobrych rad, to byłby dobrym królem, byłby dobrym przywódcą. Tak właśnie można by pomyśleć. Jezabel właśnie to powiedziała temu królowi. Kobiety są, bo Pan mówi, źle było mężczyźnie, źle było Adamowi. Adamie, możesz mieć, zobacz, wszystko, masz całą ziemię do swojej dyspozycji. Przygody, jakie sobie wymyślisz. Możesz jeździć na dinozaurach, możesz, nie wiem, nurkować w najgłębszych otchłaniach mórz, cokolwiek sobie wymyślisz. Będziesz sam. Będzie ci czegoś brakowało, strasznie ci będzie czegoś brakowało. Pamiętacie, Bóg czeka do ostatniego momentu, aż wreszcie Adam mówi, ale czegoś mi w tym wszystkim brakuje. A wtedy nie było komórek, samochodów i odrzutowców, ale jakby to wszystko Adam miał, a jednak mówi, brakuje mi czegoś. Dlatego Bóg czeka na ten moment, jak to pięknie wczoraj Danusia powiedziała, spod serca wyjmuje jego żebro, nie spod pięty, nie z głowy, spod serca wyjmuje to żebro, żeby żona była kimś bliskim dla niego, żeby była ciałem z jego ciała, żeby była uzupełnieniem jego, żeby była tą pomocą właściwą dla niego. Tak to Pan Bóg sobie zamyślił, tak to zrobił i to było dobre w oczach Bożych. No tu jednak widzimy, co grzech robi z nami, co grzech robi z ludźmi. Ale jeżeli jeszcze moglibyśmy kilka rzeczy dowiedzieć się na temat Achaba, to mamy... A nie, to jest dalsza część, przepraszam, co zrobiła jeszcze, zaraz przeczytamy o tym, jeszcze co zrobiła Jezabel, jak ona to właśnie rozegrała. Ona napisała w imieniu Achaba listy, opatrzyła je jego pieczęcią, wysłała te listy do starszyzny, przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. To też dużo nam mówi, jacy byli ci ludzie, przecież to była starszyzna, to byli mężczyźni. A tu kobieta, znowu, właściwie każe im, co mają robić i oni sprzeciwu robią to. Tak? W listach tych napisała tak, ogłoście post, a takie pobożne post, to jest, wiecie, to jest taki żal, coś się dzieje, coś ważnego. Nabota postawcie wśród ludu na przedzie. Bardzo łatwo, jeżeli coś chce się zrobić takiego ważnego, to trzeba znaleźć pretekst, prawda? Trzeba znaleźć jakiś bardzo ważny, jest taki dobry jest użyć pobożnych rzeczy. Powołać się na jakieś pobożne wydarzenia. Tu ona zrobiła post, tak? Że ktoś zbluźnił przeciwko Bogu i przeciwko królowi. No straszna rzecz, trzeba coś z tym zrobić. No właśnie, wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści. Bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi, potem wyprowadźcie go i ukamienujcie na śmierć. I tak też się stało. I tak też się stało. Tak wyglądała ta sytuacja, ale właśnie chciałem jeszcze przeczytać kilka słów o nim, o Achabie, następnych. On panował właśnie w tych latach, więc to, zobaczcie, jak to dawno było. Jak to dawno było, IX wiek przed Chrystusem, jeszcze IX wiek przed Chrystusem. Pomyślcie, jak się nam czyta Bogu Rodzice, która jest dużo, dużo młodsza, a co dopiero tamte wydarzenia. Ale jak niewiele zmieniło się, jeżeli chodzi o charakter. Jak niewiele zmieniło się, jeżeli chodzi o to, jakimi my jesteśmy. Czasami się zmienia nasze słownictwo, zmieniają się zwyczaje różnego rodzaju, ale pozostajemy w sobie tacy sami. Więc takie to były lata, to był siódmy król z tego królestwa północnego. Było północne i południowe królestwo. To nie ma znaczenia specjalnie, ale czytamy tam takie słowo o nim. Panował zaś Achab nad Izraelem w Samarii 22 lata, więc dosyć długo mu Pan Bóg pozwalał. Nawet był jakiś taki moment, kiedy Pan Bóg zważa na jego modlitwę, na jego jakiś tam żal do jakiegoś stopnia. Dalej czytamy, lecz Achab postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Achab stał się wzorem zła. Achab stał się wzorem dla nieudaczników, dla tchórzy, dla tych, którzy bali się pójść za Bogiem, za Chrystusem. Myślał sobie, że jestem facetem, jestem królem, mam władzę, mam królestwo, mogę zrobić co chcę. A tu prosty Nabot mówi, a nie, a figa z makiem, nie dam ci swojego ogródka, nie dam ci swojej winnicy. I on się nagle załamuje. I ilu takich facetów jest, którzy mówią, ja to jestem facet, ci co do kościoła chodzą, to tam co to sam, to coś taki niedorobiony mężczyźni. Ale przyjdzie jeden moment w ich życiu, jeden moment przyjdzie w ich życiu i całe życie leży trupem. Całe życie jest powalone. I wtedy nie pamięta, jak to wyglądało. Wtedy, kiedy jest pijany, wtedy, kiedy narozrabiał w swojej rodzinie, wtedy nie pamięta nic. Wtedy też myśli, że jest mężczyzną w dalszym ciągu. Prawda? Prawdziwa męskość to jest to, co tu powiedziałem na samym początku. To jest ci, którzy potrafią kochać po Chrystusowemu. Ci, którzy potrafią złożyć życie w swojej ofierze. Jak jest powiedziane, gdzie to jest powiedziane o mężu, który żywi i właśnie, nikt nie ma w nienawiści swojego ciała, ale i żywi i pielęgnuje. W jakim kontekście to jest powiedziane? Męża i żony. Właśnie tak robi mąż. Nikt nie ma w nienawiści swojego ciała, ale i żywi i pielęgnuje. To jest prawdziwy mężczyzna, który składa swoje życie w ofierze dla swojej rodziny. Ale też uważajmy, dlaczego nieraz tak jest, że mężczyzna staje się takim nieudacznikiem. Może dlatego czasami, tak jak tu ta historia nam mówi, że ktoś, że on pozwolił na to oczywiście, ale ktoś też próbuje manipulować, ktoś próbuje przejmować kontrolę. Jeszcze jeżeli tu dokończyć ten obraz Achaba, to on był wzorem, stał się wzorem tych niegodziwych królów. Mówi, także można widzieć go. Ma władzę, ma koronę, ma wszystkie insygnia władzy, siedzi na tronie, ma naprawdę dużo. Ale pamiętajmy, jest wzorem zła do końca. Jest wzorem zła. To, że ktoś ma, jak to się mówi, furę, skórę i komórę, tak, to wcale nie znaczy, że to jest facet z prawdziwej krwi i kości. Wcale nie znaczy. To, że potrafi dużo wielkich wyczynów zrobić, wcale nie znaczy, że to jest jeszcze facet taki prawdziwy. Wcale nie znaczy jeszcze. Jeszcze za jego czasów też pozwolono... to jeszcze będzie następny wiersz, podzieliłem to. Tu jeszcze jest inny. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata. Poprzednio jego ojcowie byli takimi wzorcami. Lecz ponadto jeszcze właśnie pojął żonę Jezabel, czyli historycy dodają, bardzo wyraźnie to widzą. Jego żona przyczyniła się do tego, jakim on się stał. Córkę króla Sydonu. On służył Balaowi, oddawał mu pokłon. Dalej. Zbudował ołtarz Baalowi w świątyni Baala, które zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na początku, jak długo królował? 22 lata. To jest dosyć długo. Można patrzeć na to, co on robił w przeciągu 1, 2, 5, 10, 20 lat. No i co? I Pan Bóg nic nie zrobił. Pan Bóg, był jakiś grom z jasnego nieba? W jakiś sposób Pan Bóg uderzył, coś zrobił, coś się zemścił, coś zrobił, tak? Nic się nie działo. Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Widocznie Pan Bóg to aprobuje. Tak? Ale tu wyraźnie widzimy później podsumowanie. Jeszcze się nie skończyło moje i Twoje życie. Jeszcze nie ma podsumowania tego, co, kim jesteśmy przede wszystkim, a później też tego, co robimy, bo to z tego wynika. A więc jeszcze raz mówi, czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Następna rzecz, ktoś mógł uznać, że za twórczą, tak, za jego czasów odbudowano miasto, które leżało w gruzach zupełnie. Więc znowu można by powiedzieć, no za jego czasów jakieś rzeczy się działy pozytywne. Przecież to już nie wspominam o wojnach, w których brał udział, rzeczywiście odnosił sukcesy. Ale to jeszcze nie jest podsumowanie. Jeszcze nie jest koniec. My musimy wszyscy stanąć przed Bogiem. To On będzie nas rozliczał z tego, jak żyliśmy, co nami kierowało. Jakie motywacje miałem, bo nawet jeżeli ktoś, mówię, osiągnął wielkie rzeczy, dokonał wielkich czynów, albo nie był tak zły jak inni, to jeszcze nie jest koniec. Bo przed Bogiem nam trzeba będzie stanąć. A ostatnie słowa są makabryczne, właśnie z tych osiągnięć. Za Jego to czasów podkreślone jest. To nie On sam, ale ktoś inny. Hiel z Betelu odbudował Jerycho. W jaki sposób? Bardzo pobożnie. Z takim wielkim poświęceniem. Na Abiramie swoim pierworodnym złożył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy. Wyobrażacie sobie? Czyli poświęcił swoje dzieci, poświęcił swoją rodzinę, to brzmi dzisiaj, jacy zacofani ludzie. Jakie makabryczne rzeczy. Ale co robią ojcowie, którzy dzisiaj tak samo pokazują swoim synom, jak mają żyć, jak mają pić, jak mają prowadzić swoje życie? Jakie wartości dla nich są najważniejsze? Jaka jest różnica? Oni byli gorsi, bo w tamtych czasach żyli takich? Dlatego dzieci patrzą na to, jak my żyjemy, jak do siebie się zwracamy, jakimi mężami, jakimi kobietami w tym wszystkim jesteśmy. Podsumowując, można powiedzieć jedno następne takie bardzo ważne zdanie, jeżeli mówimy o tej kontroli tutaj. Mówiliśmy, to kobiecie miała być pomocą dla męża, ale kobieta, która kontroluje słabego mężczyznę, słabego faceta, uczyni go jeszcze słabszym. Dlatego to jest niesamowita sztuka, żeby być uległym, być partnerem, tak jak to Pan Bóg zamierzył, a umieć zbudować, umieć podnieść, umieć zachęcić, umieć tak robić, żebyśmy osiągali ten Boży cel w naszym życiu, a nie mój cel. Bo to jest ta różnica. Manipulacja, ja chcę osiągnąć swój cel, bo to mi pasuje. Ale uległość Bożej kobiety potrafi budować w taki sposób, że my osiągniemy Boży cel, a nie tylko czyjś swój cel w swoim życiu. Więc to, co mówisz, Biblia bardzo często mówi, słowa Twoje mają moc. Nie w takim sensie, że jeżeli będziesz mówił, mój facet jest piękny, 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 on rzeczywiście piękny się stanie, albo że jest bardzo mądry, to on rzeczywiście się stanie mądry. To nie tak działa. Pan Bóg ma twórczą moc, ale możemy słowami swoim budować albo niszczyć. Albo budować, albo rujnować. To jest nie tylko to, co mówisz, ale też jak to mówisz. Bo czasami nawet to, jak wypowiadamy nasze słowa, może albo budować, albo rujnować. O mężczyznach, jak to bardzo polecam. Mamy tą, przepraszam, zatrzymujemy dosyć długo, pożyczyliśmy od Halinki i bardzo chcieliśmy nawet zachęcić tego Gungora, tu jest nawet, może podnieść do góry, mamy płyty. Posłuchajmy, no bądźmy odważni, bądź poświęćmy trochę czasu na to, żeby dowiedzieć się też czegoś na nasz temat. Zabawny, fajny, przyjemny sposób powiedziane, jacy są mężczyźni, jacy są kobiety. Można sporo rzeczy z tego się nauczyć. Tam jest jedna z takich rzeczy powiedziane, że to, co jest nagradzane, to jest powtarzane. Jeżeli jesteśmy motywowani ku dobrym rzeczom, prawda, to jest powtarzane, to chętnie się zrobi. Bardzo fajny podobał mi się przykład, kiedy opowiadał to o tym mężczyźnie, którego żona zaprosiła do opery. Opera? Kobieto, co ci do głowy przyszło? Ja do opery? Ubrać się jak pingwin i co? Co ja tam będę robił? Ale kiedy ona obdarzyła go z całą górą pocałunków po tym wszystkim i nie tylko, i to był wspaniały, niezapomniany wieczór dla niej i dla niego też. Następną rzeczą, jak Mark nam pokazuje, mężczyzna stoi następnego dnia i dzwoni właśnie, przepraszam, czy macie karnety na cały miesiąc? Bo to, co jest nagradzane, to jest oczywiście powtarzane, to jest bardzo lubiane. Więc czasami mówię, prosta, prozaiczna rzecz, ale można motywować się ku dobremu. Można motywować się ku lepszym rzeczom. Żaden mężczyzna, to jest następne bodajże hasło, a jeszcze właśnie to jest to, co powiedziałem wcześniej, to, co i jak mówisz o swoim współmałżonku, nie napisałem tylko mężu, ale w ogóle współmałżonku, albo buduje, albo rujnuje. I to, co jest ważne, najpierw tą drugą stronę oczywiście, tak, możesz go zrujnować, ale jeżeli zrujnujesz w swoim małżeństwie swojego współmałżonka, za tym lecisz też ty. Twoje małżeństwo siada. To twoje życie tak samo będzie na tym cierpiało. Twoich dzieci będzie cierpiało. Wczoraj w tych świadectwach niesamowite to było. To, co opowiadano. I takie mówię, takie proste czasami postanowienia, refleksje, nie wiem, seriali telewizyjnych. A skoro on nie chce, to ja się wyprowadzam. Po prostu. Jak chce rozwodu, proszę bardzo, to ona się wyprowadza. Ale nie myśli o tym, co przeżywają dzieci. Dopiero babcia patrzy, mówi, co się z tymi dziećmi dzieje. Ale to ich nie obchodzi, bo oni mają swoje gierki, mają swoje cele. Prawda? Że pamiętajmy o tym, jeżeli będziemy niszczyli jedną stronę, to nie tylko to, że zniszczę tą jedną, zniszczę i siebie, zniszczę swoją rodzinę, zniszczę też innych dookoła, bo czy rodzice nie cierpią? Dziadkowie nie cierpią? Cierpią wszyscy dookoła. Wszyscy dookoła. Tak, i następna rzecz, którą tu napisałem, dosyć taka istotna, to jest, można powiedzieć, parafraza tego, co mówi Salomon. Żaden mężczyzna nie stał się lepszy dzięki narzekaniu. Dzięki utyskiwaniu, dzięki marudzeniu. Owszem, zrobi to, co czasami już tam ktoś mu powtarza i powtarza, że żaden mężczyzna nie robi się z tego powodu lepszy, że ktoś mu marudzi ciągle nad uchem i ciągle mu mówi, jaki on jest i on by to... inaczej to powinien zrobić. No jak ty to robisz? A ja bym to tak zrobiła. I tak nie robi się lepszy od tego. Choćbyś nawet na 100% miała rację. Więc sztuka jest, naprawdę sztuką jest, czasami trzeba się zastanowić. No troszeczkę tej empatii. Co człowiek czuje? To, co mówiła wczoraj Danusia, to było takie ważne o tym miłości bliźniego, to, co czytałem tutaj. Jak to sprawdzić? Miłość. A mówi, czy chciałbyś, żeby tak do ciebie mówiono, jak ty mówisz? Czy chciałbyś, żeby takie słowa usłyszeć w stosunku do siebie samego? Każdy swoje ciało chroni, pielęgnuje, żywi, kocha. Prawda? Czy tak nie chciałbyś, żeby ktoś robił w stosunku do ciebie? Więc do tego napomina nas Boże Słowo. Do tego zachęca nas Boże Słowo. Tutaj widzimy kobietę, która postanowiła wziąć to wszystko w swoje ręce. Ja wiem, jak to załatwić. Ja to zrobię. Ja dam ci tą winnicę. Ja to tak postanowiłam. Ja wiem. I rzeczywiście co? Nie udało jej się? Udało jej się. Mogę na koniec powiedzieć, widzisz, jakie to proste? Tak trzeba robić. Tak to trzeba robić. Kiedy jedzie się samochodem, kiedy jedzie się autem, też tak akurat tak żywo staje mi przed oczami obraz, bo to dopiero co teraz na dniach się stało. Żona pastora jechała jeszcze z kimś i z córką, mieli bardzo paskudny wypadek, uważajcie na łosie. Uważajcie na łosie. To się o tym mówi, ale mówię, tak to z wypadkami jest. Mówię, mi się to nie przydarzy. Jeśli nigdy coś takiego nie przydarzyło, więc mi się to nie przydarzy. Przydarzyło się żonie pastora z Bartoszyc. Córka jest w bardzo poważnym stanie w szpitalu. Także pomyślałem o tym przykładzie, zaraz mi się to przyszło na myśl i modlimy się o nich. Mówię to po to właśnie, żeby też modlić się. Ale kiedy jedziemy samochodem, to co mówię tutaj, jeżeli chodzi o ten mój przykład, to oczywiście właśnie nie tylko kierowca ryzykuje. Obie osoby, czy wszystkie osoby, które są w samochodzie, są narażone, prawda? Ale tylko jedna osoba ma kierownicę. No dzieciom możecie dać takie plastikowe z tyłu, a tak naprawdę tylko jedna osoba ma kierownicę. Druga osoba może się wrzucić na luz, tak to się mówi. Może sobie włączyć radyjko, może sobie nalać kawy, może się zdrzemnąć w tym czasie. Ale oczywiście ta druga osoba ma też bardzo często tendencję, to się zdarza niestety, uważaj tam, widzisz tam ten samochód. Jak ty parkujesz? Czy ty widzisz tam to, co tam się dzieje? Bardzo łatwo ta osoba z boku ma takie chęci tego, żeby przejąć kontrolę. Może nie jeszcze szarpie za kierownicę, dopiero by brakowało. Chociaż też tak bywa, że ktoś bierze za kierownicę jeszcze i próbuje manewrować. No to już jest w ogóle śmieszne. Ale wyobrażacie sobie taką sytuację. Jeden jest odpowiedzialny. Jeden jest odpowiedzialny. I ja nie mam... Uważajcie, ja nie chcę nic powiedzieć. Mojej żonie wolno mi mówić, bo ja już mam 50 lat i ja już wiem na sobie samym, że łatwo czegoś mogę nie zauważyć. Ale ważne jest to, jak ktoś do mnie mówi. Ważne jest, jak ktoś do mnie mówi. Jak ktoś zwraca mi tę uwagę na to, jak ja jadę i czy czegoś przypadkiem nie dostrzegam. I jestem wdzięczny, panowie, jestem wdzięczny, bo wiem, że mogę popełnić błąd. Jestem wdzięczny, że ktoś z boku mi powie, uważaj, tam widzisz kogoś? Tak, dobrze, dzięki, widzę, okej, wszystko gra. Tak. Także to nie chcę tylko powiedzieć, że nie wolno nic powiedzieć. Nie, ale nie chcę, żeby ktoś mi szarpał za kierownicę i nie chcę, żeby ktoś mnie krytykował za to, jak jadę. Jestem odpowiedzialny, bo ja trzymam kierownicę, więc ja jadę i ja jestem za to odpowiedzialny. Mężczyźni, jak powiedziałem o Adamie, Adam stał się bierny. On otworzył pewną furtkę, otworzył pewne drzwi, wpuścił zło na ten świat. Wpuścił zło w postaci kłamstwa, w postaci zdrady szatana diabła, wpuścił zło w postaci przesady, którą użyła Ewa, kiedy dodała słów do słów Pana Boga. Adam na to pozwolił, otworzył drzwi. Mężczyźni, my jesteśmy odpowiedzialni za to, co wpuszczamy i do swojego serca, i do tego, co wpuszczamy do swojej rodziny. My jesteśmy odpowiedzialni. Tak to Danusia powiedziała. Mężczyzna jest głową rodziny, ale nie w sensie duchowym, ponieważ w sensie duchowym każdej kobiety również ma nad sobą Pana Jezusa. Każda kobieta przed Jezusem nie może powiedzieć, miałam takiego męża, więc nie muszę być duchowa. Nie. Ale w domu mężczyzna jest odpowiedzialny. To jest ten ktoś, kto jest odpowiedzialny za trzymanie kierownicy. Jeżeli mówimy o tej bramie, Pan Jezus powiedział o sobie w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, mówi, jestem kim? Jestem bramą, jestem drzwiami dla owiec. Tak? I później mówi zaraz, jestem pasterzem. Jestem bramą i pasterzem. Co robi brama? Dwie rzeczy przynajmniej. I tam Pan Jezus o tym mówi. Wejdą i wyjdą. Wejdą i wyjdą. O czym mówi Pan Jezus? Po co się wychodzi z domu? Po co owce wychodzą z zagrody? Po to, żeby się paść. Po to, żeby się karmić. Prawda? My też jakby wypuszczamy nasze dzieci, nasze rodziny, wypuszczamy na zewnątrz. My też wychodzimy na zewnątrz po to, żeby karmić. Po to, żeby zaspokajać potrzeby rodziny. Nie wiem, to chyba przepraszam, bo tam chyba to jest następny właśnie ten slajd. Tak, Pan Jezus właśnie o tym mówi. Po to, żeby bronić, po to, żeby wypuszczać. Po co zamykamy drzwi na noc? Po co zamykamy tą bramę? Bo są źli ludzie. Bo są złodzieje. I trzeba zamknąć to. To jest również, to są dwie bardzo ważne funkcje bramy. Pan Jezus mówi, ja jestem bramą. I to jest, gdybyśmy już wyciągali wnioski, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Bo to oczywiście my bierzemy obraz o nas, tak? Że my też jesteśmy w pewnym sensie bramą. Że bronimy, wypuszczamy. Ale też pierwsza rzecz jest taka, Pan Jezus jest tą bramą. Dlatego pytanie, czy Pan Jezus jest twoją bramą? Czy ty wszedłeś przez tą bramę? Czy wszedłeś przez bramę Pana Jezusa Chrystusa? Czy wchodzisz przez bramę? Czy karmisz się tym, co On daje? Czy używasz Jego ochrony w swoim życiu? Tego potrzebujemy my wszyscy. Więc karmienie się, znaczy bronienie i to wypuszczanie, wychodzenie. My jesteśmy za to odpowiedzialni. My jesteśmy za to odpowiedzialni. To w wielkim skrócie. To w wielkim skrócie. Jeżeli mówilibyśmy jeszcze o tym chronieniu, to powiedziałbym o chronieniu serca. Co się dzieje, jak to powiedziałem, gdybyśmy mówili też o tym pasterzu, bo pasterz to niekoniecznie zaraz musi być teolog. Nie musi być tak, że każdy mąż musi świetnie znać się na Biblii, teologii, każdą odpowiedź znać. Nie, ale może o pewnych rzeczach powiedzieć, słuchaj, spytamy pastora, porozmawiamy o tym na przykład, albo poszukamy razem, poczytajmy razem Biblię, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby umieć razem, słuchajcie, my tak nie robimy. My będziemy przestrzegali Bożego Słowa. W naszej rodzinie my ułożymy na ofiarę. W naszej rodzinie my jesteśmy w zborze. My dbamy o zbór. Nie tylko odwiedzamy od czasu do czasu, my jesteśmy w zborze, bierzemy udział w życiu zboru. Słuchajcie, to jest nasza rodzina i my służymy Panu. Ja wiem, że jesteś zmęczony, zmęczona do dzieci, jeżeli bym powiedział, wiem, okej, okay, Pan Bóg ci to wynagrodzi. My służymy Panu. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Rozumiecie? To nie tylko to, że ja sam mam społeczność z Bogiem i reszcie nic do tego. Ja i dom mój, tak jak mówi Jozue, będziemy służyli Panu. I ja jestem za to odpowiedzialny. Idziemy do zboru. A, mi się nie chce. Jak to ci się nie chce? Jak to może być, nie chce mi się? Idziemy i koniec. Mamy coś do zrobienia w zborze. Jest dzisiaj konferencja. Ale tam bez przesady. Dzisiaj musiałbym zagrać mecz. Mam i tak. Jak to mecz? Jak to inne sprawy do załatwienia? Jak to jakieś wycieczki? Postanowiliśmy, jesteśmy w zborze. Tak? Jeżeli dziecko mówi, ale mam zawody, mam w niedzielę, pójdziemy tam, będę wygrał, może zawody. Nie, 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 kochanie. My zawodów w niedzielę nie uprawiamy. Można tak ustalić takie prawa w swojej rodzinie? To są moje prawa. My służymy Panu. My służymy Panu. I jak do tej pory, dziękuję Bogu, że Bóg prowadzi nas w tym wszystkim. Bóg jest wierny. Bóg jest w tym wierny. Kiedy, też wracając jeszcze do tego zaopatrywania, jedna z pierwszych rzeczy, kiedy rozmawialiśmy z zięciem, kiedyś była taka, mieli przed ślubem już taką koncepcję, Ola przyjedzie, bo już tam skończyła pewien etap w Gdańsku, znajdzie sobie gdzieś tam miejsce, znajdzie sobie pracę, znajdzie sobie szkołę i tam jakoś razem będziemy sobie jeszcze się przyjaźnili. Co? Mi się to nie podoba, przepraszam. Mi się to nie podoba. Albo się pobieracie, i na początku mi się to nie podobało. Bo mówię co? Ty masz utrzymać rodzinę. Ty masz utrzymać rodzinę. Ty masz. To nie jest tak, że będziesz miał zabaweczkę dookoła siebie i bardzo się cieszę, mam naprawdę wspaniałego zięcia, który wziął to wszystko na siebie i później jak najpierw nie, a później przemyślał, dobrze, tak robimy. Tak? To jest ślub, odpowiedzialność za rodzinę. Nigdy się nie proszą o nic. Oczywiście, jeżeli tylko możemy, to im pomagamy. Ale on jest już teraz odpowiedzialny, prawda? Za to, za utrzymanie swojej rodziny. Więc pierwsza rzecz w ogóle, kiedy przychodzi jakiś chłopak do waszej córek, to a jak ty zamierzasz utrzymać? Więc jeżeli to jest liceum, to pytanie w ogóle jest nie na miejscu, w ogóle nie ma sensu nawet. O czym będziemy mówili, że on idzie na studia i jak on chce utrzymać rodzinę, prawda? Więc chodzenie ze sobą, tu już chociażby w tym miejscu, jest troszeczkę mało sensowne. Przyjaźnienie się, tak. Przyjaźnijmy się, bądźmy przyjaciółmi, ale nie w takim znaczeniu, żeby już od razu chodzić ze sobą. Ale to już inne tematy, tak troszeczkę wyszedłem tylko do przodu. Więc mówimy o tym pastorowaniu, mówimy o tej bramie, te dwie takie bardzo ważne, istotne rzeczy związane, którym wzorem jest Pan Jezus, ale On najpierw musi stać się naszym pasterzem, On najpierw musi stać się dla nas tą bramą dla owiec. Później, jak pamiętamy jeszcze, to przypomnę jeszcze raz, tak samo jak było z Adamem. Ewa to zrobiła. Ale kiedy Pan Bóg zaczyna szukać, to kogo najpierw woła? Adamie, gdzie jesteś? Adamie, co ty zrobiłeś? Adam jest odpowiedzialny. Tu tak samo było. Pan Bóg się zwraca do Nabota. Tak? Przychodzi prorok prosto do niego. No i co? Świeżutką krew masz jeszcze na rękach. Natychmiast jest upomniany on, nie Jezabel. On jest upomniany. Za to, co zrobił, za swoją bierność, za swoje właśnie tchórzostwo czy lenistwo duchowe pod tym względem. Nie chce mi się spędzać czasu z rodziną, z dziećmi, a skoro nie chcą się modlić, to nie będziemy się modlić. A skoro nie chcą, to co będę się tym przejmował? Pan Bóg nas weźmie do odpowiedzialności za to. Więc jedną z największych przeszkód w naśladowaniu Pana Jezusa, kończąc, podsumowując, jedną z największych przeszkód jest to, co było w Jezabel. Kontrola, próba kontroli. Tak? Ja to wszystko mam pod swoją kontrolą. Wtedy nie możemy mówić o królowaniu Boga. Po prostu. I druga rzecz to jest ta pasywność. Pasywność. Lenistwo czy tchórzostwo. Boję się, nie będę tego robił. Uciekam od odpowiedzialności. Wydaje się nam, że uciekamy. Jedną z rzeczy, które jeszcze sobie na koniec tak wynotowałem, które wydawały mi się takie ważne, już niedawno czytaliśmy z rodziną, rozważaliśmy wszyscy razem przy jednym ze śniadań, był taki tekst na temat być zbyt pomocnym. Czy tam było jeszcze jakiś slajd? Chyba już nie było, tak? To jest to, zbyt pomocni, tak. Czy można być zbyt pomocnym i czy można być zbyt uległym? No jak to pomocny? Pomocny to pomocny. W ogóle, gdybym zadał takie pytanie, przepraszam, czy są tu ludzie manipulujący, próbujący kontrolować? No ilu się zgłosi na ochotnika? Nie zgłaszajcie się, nie pytam się. Ale nikt się do tego nie przyzna przecież. Nikt nie będzie chciał tak powiedzieć. Ale czy można być zbyt pomocnym? Czasami tak to się przejawia, że kontrola może przerazić się w coś takiego, że chce być jakby zbyt pomocny. Skąd to się bierze? Skąd to się bierze? Tam jest napisane bardzo wyraźnie, to jest pomoc wynikająca z mojego własnego niepokoju. Po pierwsze, nie wiem, kim jestem. Po drugie, nie wiem, co robić. Jeżeli nie wiem tego, kim jestem i co mam robić, wtedy będę próbował na siłę komuś pomóc. Na siłę wejść w czyjeś życie. I tak tu napisałem, wypisałem to wprost z tego, co wczoraj mówiła Danusia Naternicka. Niszczenie czyjejś radości, czyjegoś pokoju. Ktoś ma marzenie. Ktoś się dzieli. To się dzieje z dziećmi, to się dzieje z dorosłymi, to się dzieje między współmałżonkami. Ktoś mówi swój pomysł. A może być, wiesz, co mi chodzi po głowie? To jest jedno z ulubionych zdań mojej żony. Wiesz, co mi chodzi po głowie? I później muszę wysłać tego pomysłu. Albo dzieci czasami mówią, a mam pomysł na coś tam. I czasami być może ten pomysł nie jest z górnej półki, nie jest najlepszy, może mi się nie podobać, może nie jest dorzeczny rzeczywiście do końca, ale ja nie mam prawa, nie mam prawa, rozumiecie? Nie mam prawa powiedzieć komuś, ty głupi jesteś. Przepraszam za taki kolokwializm, ale tak to nieraz się sprowadza. To, co mówię, to jest takie głupie. Nie, nie wolno ani dziecku tak powiedzieć, ani nie wolno dorosłemu tak mówić. Ale nieraz to się tak właśnie przekłada. Tak? I wtedy niszczy się czyjąś radość, czyjś pokój, czyjeś marzenia. Niszczy się w taki sposób. Dokuczliwość, napastliwość. Później to jest dalszy etap. Wypominanie. No tak, te wszystkie twoje pomysły. No tak, znowu do przodu jesteś, tak? Znowu ci się coś zachciało, jakiś pomysł głupi masz. Dokuczliwość, napastliwość. Kolejna rzecz. Czy to jest zbytnia to jest chęć pomocy gdzieś tam. Wydaje nam się, że chcemy być pomocni. Wydaje nam się, że chcemy kogoś, tak wiecie, pomóc mu. Ale tak naprawdę to jest dokuczliwość, napastliwość. To jest przemoc werbalna, tak jak to wczoraj było powiedziane. Dalej, następne wymienione było, cytuję tylko za Danusią Naternicką, mówi, obwinianie. To przez ciebie tak się rozgniewałem. To przez ciebie piję. Tak? Obwinianie, zrzucanie na kogoś odpowiedzialności. Gdyby on tego nie powiedział, to ja bym tak nie postąpił. Nie będę chodził do kościoła, nie będę dawał na ofiarę, bo ktoś tam mnie obraził, bo ktoś mi coś tam zrobił. Spojrzał na mnie. Jak on na mnie spojrzał? I już, wystarczy. Obwinianie kogoś, zrzucanie na kogoś odpowiedzialności. I wreszcie oczywiście jest poniżanie. Poniżanie to jest łącznie właściwie z tym dokuczliwością, napastliwością. Poniżanie. Ale czy można być zbyt uległym? Ostatnia rzecz. Zbyt uległość. Czy można być zbyt uległym? No ktoś mówi, rób jak chcesz. Ja to tak ładnie powiedziałem. Ale to się mówi inaczej, prawda? No rób jak chcesz. Nie? No, to same zdanie, no, może być inaczej. No, rób sobie jak chcesz. I ja niby jestem uległy. No rób jak chcesz. Ale tak naprawdę mówię w ten sposób, gardzę tym twoim pomysłem, a tak naprawdę gardzę tobą. Zgadza się? To jest manipulacja. To jest manipulacja. To nas wszystko oddziela od Bożego królowania w naszym życiu. Dlatego musisz wpuścić Jezusa. Dlatego musisz sobie zadać pytanie, Panie, po czym poznam miłość? Czy jest we mnie moja, jest dosyć miłości? Nie staniesz przed Bogiem, jeżeli nie ma w tobie miłości. A musimy wszyscy stanąć. Musimy wszyscy zdać sprawę i to nie będzie z uczynków, co myśmy tu osiągnęli na tym świecie, wielkie rzeczy. My to wszystko ogień stąd zdejmie. Wszystko, czym się ochraniałeś, co było twoim bezpieczeństwem, co było czymś, co się chwaliłeś, to wszystko ogień pochłonie, to wszystko przeminie. Pan zapyta jedno, czy miałeś miłość w swoim sercu? I mówi wyraźnie, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto kocha, kto składa swoje życie w ofierze, kto rezygnuje ze swoich nieraz marzeń, nieraz ze swoich planów, kto potrafi ulec, tak jak wczoraj w tym świadectwie, to było po prostu powalające, żeby przez tyle lat znosić czyjeś pijaństwo, czyjeś werbalne też właśnie poniżanie i tak dalej, przez tyle lat znosić to. Albo ta siostra, która opowiadała o tym mężu, który zdradzał ją, sąsiadką naprzeciwko. I co ona robi? Ona idzie do tej sąsiadki, po tym jak wniknęła w swoje serce, piecze ciasto, idzie do tej sąsiadki i mówi jej, przepraszam, bo miałem w sercu pogardę dla ciebie, wiem, że też pewnie cierpisz, daj jej ciasto, mówi to dla twoich dzieci. Ale w ten właśnie sposób Bóg zadziałał. I właśnie przez takie rzeczy Bóg wrócił jej męża z powrotem. Wrócił jej miłość do tego męża. To są rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. Ale pomyśl o tym, czy może twoje słowa kogoś zraniły. Może trzeba z kimś porozmawiać, może trzeba przeprosić. Kochanie, może za bardzo wpływam na ciebie. Porozmawiajmy o tym, jeżeli mamy taką uczciwość. Kochanie, czy przypadkiem ja nie próbuję tobą zbytnio manipulować? Albo siebie samego zapytać, współmałżonka, dzieci. Tak? Czy idziemy we właściwym kierunku? Myślisz, że moglibyśmy coś lepiej razem zrobić? Tak? I nie krytykować. To, co Craig Groeschel mówi, i to jeszcze w innych miejscach słyszałem, taki fajny ten przykład, mówi, no mężczyźni są inni, oni mają inne marzenia, oni mają inny sposób myślą, kobiety inaczej. I nie możesz tego zestawić, skoro on nie myśli tak jak ja, to źle myśli. No nie, no mężczyźni są inni, kobiety są inne. I nie możemy podporządkować jego celów, czy jej celów sobie. To nie może być tak, że znowu mężczyznę, po co ci kolejna sukienka? A po co w ogóle to znowu malować? To już dobrze jest. Mężczyźni nie lubią zmian, generalnie, nie? A w drugą stronę kobiet, a po co znowu tam idziesz? Musisz się z nimi spotykać i grać i później jesteś taki spocony. Mężczyźni mają inne swoje zajęcia, kobiety mają inne. I chodzi o to, żeby zrozumieć siebie, porozmawiać o tym, dać siebie nauczyć. Dać się nauczyć. Jezus jest pasterzem. Pasterzem dla owiec i bramą dla owiec. On chce puścić cię tam, gdzie będą najlepsze łąki, najlepsze życie, najlepsze wody. On ma dla ciebie to, co najlepsze. Czy wierzysz w to? Czy myślisz, że on ci raczej coś zabierze i stracisz coś i tak dalej? Tak samo jest z kontrolą. Nam się często wydaje, jak stracę kontrolę, to po prostu, nie. Pan Bóg jest dobry, ale tak jak koło rezerwowe gdzieś tam. On chce być pasterzem twoim, on chce być bramą twoją. Musisz poddać swoje życie Jemu. Musisz poddać swoje życie Jemu. Niech Bóg nas prowadzi, niech Bóg nas rozwija. Chrześcijaństwo dla mnie jest cudowną przygodą. Bolesną nieraz, ale jest cudowną przygodą. Bo nigdzie indziej nie nauczę się takiej miłości, jaką Bóg mi daje. I ja chcę tego, co On ma dla mnie przygotowane. Panie, weź moje życie w swoje ręce. Prowadź, uwielbij się w moim życiu, w moim domu, w moich dzieciach. Żeby moje dzieci były odpowiedzialne za to, co robią i żeby wiedziały, że zawsze mają służyć Tobie, bo to jest spełnienie nasze. I modlę się o to tak samo dla braci, siostr, dla tego zboru, Panie, o to, żebyś przemawiał do naszego serca, żebyśmy zadawali sobie właśnie te pytania. Czy Ty jesteś Królem? Czy Ty jesteś Panem? Czy we wszystkim masz pierwsze słowo w naszym życiu? Czy potrafimy się ukorzyć? Czy potrafimy się uniżyć i w uległości uważać jednego za wyższych, jednego drugiego, jednego innego za wyższych od siebie? Ojcze, modlę się o to gorąco w imieniu Jezusa. Amen.